Witam wszystkich braci i sióstr, uczestników chleba i kielicha pańskiego w tym tak ważnym święcie Dnia Pańskiego, kiedy on zasiadł do stołu i powiedział: to czyńcie na pamiątkę moje. Jest to jedno najważniejsze święto w życiu chrześcijan. Chrystus Pan nie kazał obchodzić ani swego narodzenia, ani swego chrztu, ani jakiegoś wielkiego dokonanego cudu, ale prosi, żeby chrześcijanie obchodzili jeden dzień w roku. Dzień tak ważny, to jest dzień Jego pamiątki, Wieczerzy Ostatniej, to jest obchodzenie Jego śmierci. Dlatego też w dniu dzisiejszym, a szczególnie w tym wieczorze, skupieni wszyscy, myślę, że nasze wszystkie myśli przeniesione są 2000 lat do tyłu, tam, kiedy nasz Zbawiciel jeszcze na ziemi żył. Dlatego my może pokrótce opowiemy ostatnie chwile Jego życia, aby jak najbardziej mogliśmy się wczuć, aby jak najbardziej mogliśmy z Nim przeżywać te ostatnie chwile. Coś na wzór, jak kiedyś powiedział do apostołów: czujcie, módlcie się, abyście nie weszli w pokuszenie. A kiedy oni zasnęli, to zwrócił się do Piotra: i nie mogliście tej jednej godziny czuć ze mną. Dlatego też, drodzy braterstwo, będziemy starali się jakoś to przeżyć na ten swój własny sposób, na ile ktoś będzie posiadał jakąś wiarę. Większo, tym więcej będzie przeżywał. Jeżeli ktoś mniejszą, mniej może będzie przeżywał tę. Wiemy, ostatni tydzień naszego Pana był bardzo pracochłonny, pracowity. Dużo pracował nas Zbawiciel z Chrystus. Począwszy od triumfalnego wjazdu do Jerozolimu, jak nam ta historia jest znana, kiedy posłał swoich uczni, aby mu przeprowadzili oślicy i ośle i wsadzili jego na ośle, i wtedy wjeżdżał triumfalnym wjazdem. W taki sposób został obwołany królem Izraela. Nie tylko królem Izraela, ale królem całego świata. Wprawdzie wszyscy się cieszyli, radowali. Całe pospólstwo wołało: Hosanna, błogosławiony, który idzie w imieniu Pańskim, król izraelski, nareszcie będzie wolność, skończy się but rzymski nad naszym narodem. Wszyscy się cieszyli, wszyscy się radowali. Jeden, jedyny król, który wjeżdżając z daleka, zobaczył Jerozolim i płakał. O, gdybyś to poznało i czas nawiedzenia Twego, ale teraz zakryte jest od oczów Twoich. Ale przyjdą takie dni, że Cię ścisną walem i zrównają Cię z ziemią, i rzeczywiście tak się stało, z miastem Jerozolimą. Wszyscy się cieszyli, nie zdawali sprawy. Jezus wiedział, że ci wszyscy, którzy dotychczas wołają Hosanna, błogosławiony, który jest w imieniu Pańskim, za kilka dni, możesz nie ci sami, ale pospólstwo znów wołało: ukrzyżuj go, ukrzyżuj go. Nie mamy króla, mamy cesarza. I dlatego ten cesarz, którego żądali, którego chcieli, później dokonał, zrównał Jerozolimę z powierzchni, zniknęła ich świątynia wspaniała, jako jeden cud starożytności, a zarazem Jerozolim został doszczętnie zniszczony. Wtedy to, drodzy braterstwo, kiedy Pan Jezus jechał triumfalnym wjazdem, to wszedł najsamszy do świątyni, jak czytamy Mateusza 21 rozdział od 12 do 14 wersetu, mówi ta. Wtedy wszedł Jezus do kościoła Bożego i wygnał wszystkie sprzedawające i kupujące w kościele, a stoły tych, co pieniędzmi handlowali, i stołki sprzedające gołębie poprzewracał. I rzekł im: napisano, dom mój dom modlitwy nazwane będzie, aleście uczynili z niego jaskinią zbójów. Wtedy przystąpili do Niego ślepi, chromi w kościele, i On ich uzdrowił. Tutaj, drodzy braterstwo, Jezus wszedł najsamszy do świątyni. Nie wszedł do Pilata, aby Go wygnać. Nie wszedł, aby tam zrobić porządek w Sanhedrynie, tylko wszedł do świątyni. Dlaczego? Każdy prawity Żyd w narodzie izraelskim, kiedy wstępował na tron, jego święto obowiązkiem było, żeby iść do świątyni, oddać Panu Bogu chwałę i cześć. Ślubował wtedy, że będzie wiernie przestrzegał zakonu, będzie dbał o dom Boży, o świątynię Bożą, i że sam będzie przy zakonie trwał, a zarazem cały naród będzie prowadził do zakonu. Tu też nasz Zbawiciel tak samo poszedł, jako już ten prawowity król, i dopiero zobaczył to, co często widział, ale nie miał tego prawa. Teraz otrzymał prawo i porządek zrobił w świątyni Pańskiej. I dlatego jest powiedziane, że wyście uczynili jaskinią zbójów, i On to oczyścił bo był gorliwy o dom pański. Dlatego też napisano, że gorliwość domu twego żarła mnie. Tam przystąpili do niego ślepi i chromi. Tam na Jezus pozdrawiał jeszcze. Później jest powiedziane, że nawet dzieci obwołali jego królem. Wolali, cieszyli się dzieci, jak czytamy 21 rozdział, 15, 16 werset, mój tak. A obaczywszy przedniejsi kapłani i nauczeni w piśmie cuda, które czynił. I dzieci wolające w kościele mówiące, Hosanna, synowi Dawidowemu, rozgniewali się. I rzekli mu, słyszysz, że co ci mówią? A już rzekli mi, owszem, nigdyście nie czytali z ust niemowlątych i sądcych wykonałeś chwałę. Dlatego też, drodzy braterstwo, jeżeli nauczeni w piśmie wstydzili się, nie chcieli wolać, że król izraelski Hosanna, błogosławiony, Bóg użył dzieci. Podobnie dzisiaj żyjemy podczas której obecności naszego Zbawiciela. Wszyscy Jego nie widzą. I znów te dzieci, lud prosty, wola Hosanna, błogosławiony Chrystus, który przyszedł po raz który na ziemi. Tam jest powiedziane, to pierwszy dzień tak się zakończył. Następny dzień jest powiedziane, że Jezus zawsze na noc szedł do Betanii. Nie nocował w Jerozolimie dla bezpieczeństwa, żeby czasami nie był wcześniej porwany i żeby nie umarł wcześniej, jak Pismo Święte wskazywało. Dlatego też udawał się do Betanii, tam nocował w tym zacnym domu, w domu Marii, Lazarza i Marty. Rano, kiedy szedł, widocznie jeszcze może Maria z Martą nie przygotowali posiłku, był głodny. I przychodził koło drzewa figowego i nic na tym drzewie nie znalazł. I dlatego znów jako król, prawdziwy król, widocznie, że pierwszy król ziemi, Adam, miał prawo rozkazywać nie tylko zwierzętom, miał prawo rozkazywać nie tylko ptakom, które jego się słuchali, ale kto wie, czy nie miał prawa rozkazywać i drzewom. I dlatego użył tego swojego autorytetu i mówi, niech się więcej na tobie nic nie rodzi. I następnego dnia, kiedy szli, jest powiedziane, że zauważył apostoł Piotr pierwszy i powiedział, Panie, zobacz, że to drzewo usło i to usło z korzenia usło. Jeszcze drzewo tam było zielone, liście wszystko miało, ale już było widać, że to drzewo usycha z pnia z korzenia. Dlatego też, drodzy braterstwo, te drzewo figowe nam przedstawia naród izraelski. Naród izraelski, do którego przyszedł Chrystus Pan. Ten, na którego czekali prorocy, mówili, że przyjdzie. Przyjdzie i ten zaprowadzi lat i porządek na ziemi. Już Mojżesz nawet prorokował, z porządku was, z braci wasze, zbudzi wam Pan Bóg proroka takiego samego, jak ja jestem. Jego będziecie słuchali, a wszelka dusza, która by nie słuchała tego proroka, wygladzona będzie z ludu. Ten prorok przyszedł, wspaniały prorok. Całkowicie odpowiadał Mojżeszowi, a nawet jeszcze większy był niż Mojżesz. Lecz oni jego nie przyjęli, dlatego też jest powiedziane, od tej pory to drzewo zaczęło usychać, jeszcze zielone było dłuższy okres czasu, może jeszcze 40 lat, może więcej, ale z pnia ono usychało, a całkowicie zostało usunięte, a drzewo, które usycha, zajmuje miejsce, dlatego niepotrzebne zostało wycięte i ten naród został wygnany pomiędzy wszystkie narody. Stracili swoją ojczyznę, bo zajmowali próżno. Ziemia izraelska jest to ziemia wiary. Ziemia obietnicy dana mężom wiary. Abraham żył, wierzył, Izak że wierzył, Jakub że wierzył, otrzymali tą ziemię. Ich potomstwo, które nie posiadało już wiary, to było puste potomstwo. Zostało wycięte z tej ziemi. Dzisiaj Bogu dzięki żyjemy w wspaniałym czasie, że znów ten naród powrócił do swojej ojczyzny. I w dalszym ciągu powraca. To jest wielki znak dla nas, dla ludzi wierzących, że ta pamiątka, którą obchodzimy, ona już długo obchodzona nie będzie. Wszystko wskazuje na to, że Kościół niedługo wejdzie raz na zawsze na mieszkanie do swojego Pana, do nieba, a więc i obchodzenie pamiątki skończy się raz na zawsze. Pan Jezus później wydał sąd na nauczonych w piśmie faryzeuszów, gdzie jest opisane w 23 rozdziale. Tam często mówi, biada wam nauczeni w piśmie. Biada wam faryzeuszowie, obłudni wiele innych takich rzeczy, których odczytywać nie będziemy. Zresztą to, co mówię, to już było czytane nawet przed tym zebraniem. To braterstwo często czytają w Piśmie Świętym jest, ale aby jak najbardziej jeszcze przeżyć tą chwilę, właśnie zwróciliśmy abyśmy sobie na ten temat pomówili. W tym to tygodniu, ostatnim tygodniu, wypowiedział wielkie prosto, które mamy zapisane w 24 rozdziale Mateusza. Prosto na dni końcowe. Prosto, które się dzisiaj wypełnia. I dlatego może nieraz widzimy, badając to prosto, widzimy, w jakim czasie żyjemy. Jak daleko do Królestwa Bożego. Jakimi powinniśmy być. To jest wspaniały czas. To prosto Pan Jezus powiedział też w ostatnim tygodniu. Wypowiedział zarazem trzy wielkie przypowieści. Przypowieści nieraz trudne do zrozumienia, które są zapisane w 25 rozdziale Mateusza. To jest przypowieść pierwsza o 10 pannach, że podobne Królestwo Niebieskie 10 pannom, które wyszły na spotkanie swojego oblubieńca. A kiedy on odłaczał, wszyscy się posnęli. Naraz ktoś po północy dał okrzyk: oto oblubieniec, wyjdźcie przeciwko niemu. No i mówi, wszyscy naraz wyszli. Ale tych panien było 5 mądrych, a 5 było głupich. Te mądre miały lampy i w naczyniu swój olej miały. Natomiast niemądre miały tylko lampę, lecz brakowało im oleju. No i po pewnym okresie czasu te niemądre mówią: dajcie nam z oleju waszego, bo lampy nasze gasną. A jednak mądre powiedziały: nie damy, bo by i wam, i nam zabrakło. Drodzy braterstwo, ta przypowieść wypełnia się w dniach dzisiejszych. Pomiędzy braterstwem, pomiędzy chrześcijanami, a nieraz pomiędzy braćmi są dyskusje, jest Pan czy nie jest Pan, czy iż Pan przyszedł, czy nie przyszedł. I jedni mają Pismo Święte, mają lampę, drugie mają. I ci sami te same wersety używają, i ci sami, inni te same wersety używają. I co jest, że jedni widzą, drudzy nie widzą? Bo brak tego oleju jest. Lampę gasno, Pismo Święte staje się tylko martwą literą. Nieraz powracają do martwej litery i w taki sposób nie mogą poznać swojego Pana. Powiedział drugą przypowieść o talentach, których Pan rozdał swoim sługom talenta, a po pewnym okresie, kiedy przyjechał, rozliczał się. No i trzecia przypowieść o ostatnim sądzie, w którym będą zgromadzone wszystkie narody i będzie te narody rozdzielał, jako pasterz oddziela owce od kozły. Teraz później, dwa dni przed swoją śmiercią, dwa dni przed obchodzeniem tej pamiątki, znajdując się w Betanii, właśnie Maria pomazała naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Przeczytamy sobie. Myśmy już to kiedyś trochę wspominali na ten temat, ale nigdy nie zaszkodzi, że sobie jeszcze przypomniemy. Ewangelii Mateusza w 26 rozdziale od 6 do 13 wersetu mówi tak. A gdy Jezus był w Betanii, w domu Szymona Trędowatego, przystąpiła do Niego niewiasta mająca słoik alabastrowy maści bardzo kosztownej i wylała ją na głowę Jego, gdy siedział u stołu. Co widząc, uczniowie Jego rozgniewali się, mówiąc: i na cóż ta utrata? Aby mogła być ta maść drogo sprzedana i mogło się to dać ubogim. Co gdy poznał Jezus, rzekł im: przed się przykrzycie tej niewieście. Dobry zaprawdę uczynek uczyniła przeciwko mnie. Albowiem ubogie zawsze macie z sobą, ale mnie nie zawsze mieć będziecie. Bo ona wylawszy tę maść na ciało moje uczyniła to, gotując mi ku pogrzebowi. Zaprawdę powiadam wam, gdziekolwiek będzie kazana ta Ewangelia po wszystkim świecie, i to będzie powiadane, co ona uczyniła na pamiątkę moją, na pamiątkę jej. I dlatego niemożliwie, drodzy braterstwo, przy tej okazji, żebyśmy nie wspomnieli o tej zacnej niewieście Marii, która nie pomyliła się, która zdążyła pomazać naszego Pana. Bo spotykamy później, będziemy się zastanawiali, że niedługo to trwało, dwa dni potem, może trzy dni potem, przyszły niewiasty, miały maście, chciały namazać ciało Pana Jezusa, ale co? Spóźniły się. Nie znalazły już ciała. Nawet Nikodem, który przyniósł 100 funtów w drogiej maści, człowiek zacny, bogaty, przyniósł bardzo dużo maści, nie zdążył pomazać, bo trzeba było szybko pochować, bo już święta następowały, a trup nie może być na święta. Albo go rzucili, bo go do Gehenny, dlatego, żeby nie został rzucony do Gehenny, Józef z Arimatei prosił o ciało Pilatowe, ale nie było czasu namaścić. My to uczynimy po święta. Wszyscy się spóźnili. Maria, drodzy braterstwo, використала момент, лащивий момент. Тим Марії, друзі братерство, можемо побачити нас всіх віжонцих. Марія представляє всіх людей віжонцих. Єжелі вона би нас представляла, будьмо такими, як вона. Не відкладаймо нашої дорогі мащі на пришлость для інших. Сплуцьмо наші слоїки, які сам серця, не раз сам тварде, серця, які сам завзєнте. Єдне серце другому не пробачи. Збіймо то раз назавше. А єжелі збіємо серця, то втеді та мащ, те перфуми видобемо до шестого серця і намащмо інні єдні другі. Не відкладаймо на пізній, бо можемо ще спізніть, і то буде, не раз будемо мовили, но спізнілим ще. А моглим то учинить, спізнілим ще. Длатего теж, дорозе братерство, ще маємо то життя. Не віємо, мисля, що вілю з братів наших не дочекало тієї пам'ятки. Ежелі Пан Бог нам дозволив, то є ніц іннего, тільки длатего, бишмо одновили наші умисли, аби наше серце, наша милость до Пана була якнайбарджей одновлена. І длатего, ще раз підкреслам, що ті, які дзісяй засядають до столу панського, повинні своє серце сплуц, повинна милость ще видобивати, бо іначей не повинні таці пристępувати до столу панського, гдеби мали єдні вобіт других якісь упередження, ненависть люб, щось подобного. І втеді то, пізній, наступило споживання баранка, традиційного в Ізраїлю споживання баранка. Записане то маємо в Євангелії Матеуша, 26 розділ, від 17 версету до 25, прочитаємо. А першого дня пшасніку пристąpili учнєві до Ісуса, мовлячи Му, «Где хочеш, жеч наготуємо, аби сяд баранка?» Он рек, «Ідьте до міста, до некоторого чоловіка, а жечте му, казав ти научитель поїдіть, час мой близько єст, у тебе єсть бенде баранка з учнями моїми». І учинили учньові, як їм розказав Ісус, і наготували баранка. А де був вечір, усяд за столом з 12. А де їдли, рек, за правду повідам, іж єден з вас видав мені. І засмучивши ще бардзо, почали муть до нього, кожен з них, а зажем чи я єс, пані? Он відповідає, рек, «Тури мача зе мном в ренке міще, тен мє вида». Син чи чоловіче іде, яко написано о нім, але б'яда чоловікові тему, пшез торего син чоловіче видане бива. Добре би му було, би ще бил, не народжив тен чоловік. Отповідає Юдаш, торего видавал, рек, «І залим я міщу, мови му, тиш повідав». Тутай маме видаження, коли пан Єзус, власне, то є дзісяй, я би ще повідділи, вечорем, баранок зостав забити 14-го нісам, баранок був приготований, і коли ж був баранок упечений, według традиції жидовської, втеді Єзус своїми учнями засідли до столу. Очевидно, już повинна ще вечеря розпочати, але ще не було модлітви. Пан Єзус завжди ще модлив. Всі чекають, ну, już би їсть, але ще якось не мають відваги споживати того баранка. І пан Єзус ще чекав. На то чекав? На то чекав, щоб для учні дати лекцію. Лекція, яка має служити для нас на ціле життя для люду віжонцего. Записана та лекція Євангелії Святого Яна в 13 розділі від 5 версету і далі ми та. Від 4. Став від вечежі і зложив шати, а взявши прищирадло, припасав сім. Потім налав води до мідниці і почав ноги умивати учням і утирати прищирадлом, яким був припасаний. Тоді прийшов до Симона Петра, він му рек, «Пані, і ти ж мені маєш ноги умивати?» Odpowiedział Jezus i rzekł mu, co ja czynię, ty nie wiesz teraz, ale się potem dowiesz. Rzekł mu Piotr, nie będziesz ty nóg moich umywał na wieki. Odpowiedział mu Jezus, jeśli cię nie umyję, nie będziesz miał cząstki ze mną. Wtedy mu rzekł Szymon Piotr, panie, nie tylko nogi moje, ale ręce i głowy. I rzekł mu Jezus, kto ci jest umyty, nie potrzebuje jedno, aby nogi umyć, bo czysty jest i wszystek, czysty i wy jesteście czystymi, ale nie wszyscy. Jak już powiedziałem, zasiedli do wieczerzy, ale wieczerza się jeszcze nie odbywa. Zapomnieli. Ci, którzy gotowali wieczerzę, zapomnieli wielkiego wydarzenia. Bo oni mieli przecież jako gospodarze, a tymi gospodarzami tej wieczerzy był Piotr i Jan. Ci najmilsi uczniowie, które Jezus zawsze wszędzie brał. Zapomnieli o tym, że teraz, kiedy Jezus szedł, kiedy inni uczniowie powinni byli im umyć nogi, ewentualnie podać wodę, żeby oni sobie umyli. Wiemy, że Palestyna jest krajem kamienistym, krajem piaszczystym. Tam się chodzi tylko w sandalach, dlatego się nogi bardzo brudzą. I zwyczajem zawsze jest, jeżeli się przychodzi do kogoś do domu, to wtedy nogi bywają umywane. Lecz oni o tym wszystkim zapomnieli, a być może nie chcieli tego uczynić, bo całe ich myśli były między sobą, sprzeczali się, kto będzie większy. Jan mówił do Piotra, ty Piotrze, przecież Pan Jezus u ciebie całe 3 lata przebywa, on u ciebie mieszka. Ty często, on się tam posługuje. Piotr mówi, ty Janie, bo przecież ty jesteś milym, Pan cię miluje. I sprzeczali się, kto będzie większy w Królestwie Niebieskim. Zapomnieli to, co jest najważniejsze. Pan Jezus czekał, a może sobie przypomną. A może przypomną. I wtedy stanął od tej wieczerzy. Wieczerza jeszcze nie była, baranek jeszcze nie był jedzony. I umył nogi. Możemy sobie wyobrazić, do Jana, kiedy przyszedł, Jan nic już nie mówił. Może tylko zawstydzony był, nic nie powiedział. Ale Piotr ten porywczy mówi, Panie, Ty mi będziesz nogi mywał nigdy. Ja Tobie powinien było umyć, ale Ty mi nóg nie będziesz umywał. No, jeżeli ja Ci nie umyję nogi, to nie masz cząstki ze mną. O, jeżeli się o to rozchodzi, myj. Wiem, że źle zrozumiałem, źle uczyniłem, ale myj. Nie tylko nogi, ale ręce, głowę, myj całe ciało. Nie, całe ciało nie trzeba myć, bo całe ciało jest czyste, tylko nogi, które są brudne. I wy jesteście czystymi, ale dodał nie wszyscy, bo wiedział, że jeden z pomiędzy nich był człowiekiem nieczystym. Dlatego też, drodzy braterstwo, niektórzy chrześcijanie praktykują, że przy wieczerze pańskiej, które obchodzą, umywają nogi. Pan Jezus umył to przed wieczerzą baranka, nie wieczerzy paschalnej, które On ustanowił. Bo gdyby te nogi były umyte przed wieczerzą, ale albo w trakcie wieczerzy, które On ustanowił, my już się też to samo praktykowali. Nie myślę, żeby to ceremonię, tą umywania nóg, Jezus dał przykład, że jedni drugim mają służyć najniższymi uczynkami. Najniższymi posługami, tak by umyć komuś nogi. To już jest najniższa, najbardziej może poniżająca, by ktoś powiedział, praca. No są niektóre, prawda, w niektórych krajach, pucybuci, to zdaje się, nie, sam widziałem. A nawet sobie myślę, że ja bym nie dał swoich butów czyścić, bo to było poniżenie tego człowieka. Ale widziałem, jak podchodzili, stawiali, ci ludzie czyszczą. Tak, drodzy braterstwo, umycie nóg jest to najniższa posługa, może przez innych niedoceniana, ale pomiędzy chrześcijanami ma być. Często nieraz sobie myślimy, o, jak służyć, tam stanąć za stołem, jeździć, jak może niektórzy bracia, tak, tak, to wszystko mogę. Ale żeby odwiedzić jakąś siostrę, staruszkę, albo może ją nieraz i pomóc, umyć, która już nie jest zdolna, albo przebrać, albo co, to niektórzy by unikali. Pamiętajmy, że to jest uczynek bardzo ważny przed obliczem Bożym, ważniejszy nieraz niż to, jeżeli by ktoś wiele uczynił. Myślę, że umycie nóg było ważniejsze niż przygotowanie tego baranka, które uczniowie przygotowali. Bardzo może smacznie go upiekli, wszystko dobrze przygotowali do tego stołu. Tyle nie miało wartości, jak gdyby było wtedy umyli nogi. Jeżeliśmy czytali, że Maria, która uczyniła, że pomazała ciało naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa, przygotowała do śmierci. I Pan Jezus tak powiedział. Pamiętajcie, że gdzie Ewangelia będzie głoszona, to o tym będzie wspominane. Myślcie, gdy było Piotr z Janem umyli nogi, byłoby wspominane czy nie? Na pewno byłoby wspominane i jak wspaniale rzecz byłaby dla nich, jakby to była ta rzecz radosna, chwalebna by była. Dlatego też pamiętajmy, żebyśmy takimi byli, nie wstydzili się najmniejszych posłów, bo to czynimy przecież uczniom naszego Zbawiciela. A uczniom czynić jego, naszego Zbawiciela, to tak samo, jakbyśmy jemu czynili. Dla niego to jest bardzo chwalebne, bo nawet sam powiedział, toście uczynili jednemu z tych najmniejszych moich braci, to wyście uczynili mnie. I wtedy właśnie zasiedli do spożywania baranka i Pan Jezus mówi tak. Muszę wam powiedzieć gorzką prawdę, że jeden z was wyda mnie. Była konsternacja. I zale ja, Panie. No i nawet Judasz w innym miejscu, inny ewangelista mój pytał się, i zale ja, mistrzu. A Pan Jezus powiedział, tyś powiedział, że Syn Człowieczy idzie, że tak w planie Bożym jest napisane. Jeszcze raz ten werset przeczytam. Syn Człowieczy idzie, jako napisano o nim, że ma umrzeć, że to w planie Bożym było nakreślone, ale biada człowiekowi, przez którego on będzie wydany. To niektórzy bracia wielkiego serca. Mówię, przecież plan Boży byłby się nie wypełnił, gdyby Judasz nie wydał. Biada człowiekowi, przez którego Syn Człowieczy będzie wydany. Lepiej, że byłby się ten człowiek nie narodził. Nie martwmy się nieraz o plan Boży, że on upadnie. Nie martwmy się. Plan Boży, który Pan Bóg powiedział, on się spełni. I dlatego Judasz jest potępiony przez naszego Zbawiciela. Nie ma dla niego żadnego usprawiedliwienia. Wtedy Pan Jezus, jak już powiedzieliśmy, obnażył Judasza. Judasz się został obnażony. Opuścił wieczernik, poszedł do kaplanu i to było już po spożyciu baranka. Był międzyczas, Pan Jezus jeszcze im dużo prawdy mówił, co ich może spotkać, przygotowywał ich na najgorsze i później ustanowił nową pamiątkę, jak czytamy w Ewangelii Mateusza, 26 rozdział, od 26 wersetu, mówi tak. A gdy oni jedli, wziąwszy Jezus chleb, a pobłogosławiwszy, łamał i dał uczniom i rzekł: bierzcie, jedźcie, to jest ciało moje. A wziąwszy kielich i podziękowawszy, dalej mówiąc: pijcie z tego wszyscy. Albowiem to jest krew moja, nowego testamentu, która się za wielu wylewa na odpuszczenie grzechów. Ale powiadam wam, iż nie będę pił odtąd z tego rodzaju winnej macicy, aż do dnia onego, gdy go będę pił z wami w królestwie Ojca mojego. Pan Jezus właśnie wtedy ustanowił nową pamiątkę. Wziął dwa emblematy, chleb i wino. I dlatego ten chleb, pozostały chleb, w innym miejscu mówi. Przecież ten sam chleb jedli przy spożywaniu baranka. I powiedział: moje drodzy, wy więcej baranka obchodzić nie będziecie. Bo baranek tylko był figurą na mnie, na wielkiego baranka. Tamten baranek tylko wolnił naród izraelski z niewoli egipskiej. Ale będziecie obchodzili pamiątkę uwolnienia nie tylko z niewoli egipskiej, nie tylko jednego narodu, ale właśnie całej ludzkości przez ofiarę naszego Zbawiciela. I jak już powiedzieliśmy, ustanowił nową pamiątkę. Nie jest to, widzimy, przedłużenie pamiątki żydowskiej, żeby ktoś powiedział, ale jest to nowa, ustanowiona przez naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Apostoł Paweł, kiedy tłumaczy o tym chlebie, tłumaczy o winie, czytamy w pierwszym liście do Koryntu, w 10 rozdziale, a 16-17 werset mówi tam. Kielich błogosławienia, które błogosławimy i zale nie jest społecznością krwi Chrystusowej. Chleb, który łamiemy i zale nie jest społecznością ciała Chrystusowego. Ale on jednym chlebem, jednym ciałem wiele nas jest, bo wszyscy chleba jednego jesteśmy uczestnikami. Tak, ten chleb, które Pan Jezus złamał tam, on przedstawia naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa, jego złamane ciało. On wziął, pobłogosławił, pomodlił się na ten chleb, łamał i każdemu dawał: bierzcie, jedźcie, to jest ciało moje. Ono się teraz łamie, ono zostało złamane. I za kilka godzin jego ciało zostało złamane, umarł. Umarł za apostolów, umarł za Kościół, umarł za cały rodzaj ludzki. I zarazem później tak samo, kiedy pobłogosławił ten kielich i powiedział, pijcie z tego wszyscy, bo to jest krew moja Nowego Testamentu. Ta krew wylewa się, która zapieczętuje Nowy Testament, krew Jezusa Chrystusa. Pierwsze znaczenie chleba, pierwsze znaczenie wina odnosi się do ciała i krwi naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Lecz apostoł Paweł później tłumaczy i znajduje większe jeszcze znaczenie. I mój chleb, który my łamiemy. Nie wolno jeden drugiemu łamać chleba. Każdy ma sam sobie łamać. Tam Jezus sam łamał i dawał im, bo wtedy on sam był łamany. Później, kiedykolwiek apostolowie pamiątki obchodzili po śmierci naszego Zbawiciela, nie myślcie, że Piotr połamał ten chleb. Nie myślcie, żeby któryś apostoł łamał. Każdy sam ma łamać. Sam się decydować, bo w tym chlebie Kościół jest pokazany. My jesteśmy uczestnikami chleba Pańskiego. To jest społeczność, to jest komunia, to jest współudział pokazany, że Chrystus nie tylko jest sam głowa, ale zarazem do Niego Kościół jest dopuszczony. Ten chleb, drodzy braterstwo, z jednego ziarna nikt jeszcze nie upiekł. Trzeba wiele ziarn. Tak podobnie ten chleb, który apostoł Paweł mówi, jednym chlebem wielu nas jest, składa się ze 144 tysiące ziarn, składa się ten chleb. Inna jeszcze sprawa, czego się mamy nauczyć, jeszcze nikt nie upiekł chleba z ziarn. Jeszcze nie wiedziałem, żeby ktoś upiekł chleb tylko z samych pełnych ziarn. Trzeba te ziarna dopiero zemleć. Pomiędzy kamieniami muszą się znaleźć. Podobnie, drodzy braterstwo, jeżeli chcemy należeć do tego chleba Pańskiego, nie narzekajmy, jeżeli przychodzą kamienie doświadczeń. Jeżeli znajdziemy się w takim mlynie różnych trosk, doświadczeń, kłopotów, które mają naszą indywidualność zetrzeć. Nie może to jest brat albo siostra należący do ciała Chrystusowego powiedzieć, a co mi tam inni, a co mi ten brat, a co mi ta siostra. Ja jestem niezależny, ja jestem indywidualny. Niech pamięta, że taki do chleba Pańskiego należeć nie będzie. Nasze ja, nasza indywidualność, nasza osobowość ma być starta na proch. Tak jak widzimy, na mąkę jest pokazana. Ale mąkę widzimy, drodzy braterstwo, chyba jest znane. Zresztą tutaj siedzi brat, który dobrze zna, może lepiej by jeszcze powiedział. To potrzeba do tego, prawda, wody. Słowo Boże jest przedstawione przez tą wodę. Żeby to rozmieścić na to ciasto, potrzeba jest ognia później, żeby to upiec. I to wszystko jest pokazane, żeby należeć do tego ciała Chrystusowego, to nam potrzebna jest prawda, to Słowo Boże. Potrzebne są doświadczenia, które Pan Bóg będzie zsyłał, ale pamiętajmy, że ten chleb, który my będziemy spożywali, to w pierwszym rzędzie patrzmy się, to jest ciało Jezusa, a drugie, że ja tak samo chcę, jak On żył, jak On był łamany, jakie On doświadczenie przychodził, jak On wolę Bożą wykonywał, ja też, Panie Boże, takim chcę być. Tak samo, drodzy braterstwo, wino. Wino, aby było, to najsamprzód potrzeba gron na to wino. Ale żeby grona były, to potrzeba, żeby był jakiś winogrona, roślina, żeby ta była. I dlatego myślę, że to wino, które będziemy pili, ono przedstawia tak samo współudział Kościoła we krwi Chrystusowej. Współudział i będzie pokazany. Bo tak apostoł Paweł powiedział, kielich, który chleb, który łamiemy i zale nie jest społecznością ciała Chrystusowego, a kielich, który błogosławimy i zale nie jest społecznością krwi Chrystusowej. Czyli tu jest pełna społeczność. Niech nikt nie myśli, że jego krew, jego życie potrzebne do okupu Chrystusa. Nie. Ale to jest wielkiej łaski Chrystus nas dopuszcza. Żebyśmy jakoś tam malutkie cząstki mieli i dlatego czytamy, że to wino musi pochodzić z prawdziwego krzu winorośli. Ewangelia Jana w 15 rozdziale, a pierwszy, drugi werset mówi tak. Jam jest ona winna macica prawdziwa, a ojciec mój jest winiarzem. Każda latorość, która we mnie owoce nie przynosi, odcina, a każda, która przynosi owoc, oczyszcza, aby obficzy owoc przynosiła. On jest tym krzewem winnym, ojciec winiarzem, a my tylko jedną, nie jednym, może tam latorostką. І для того, друзі братерство, щоб те латорошлі приносили грона, те овоце, то є наше життя, наше посвінцення. І втеді, якщо от буде приношене, то буде кидись того віно. Буде віно. Але віно, або було, то втеді ще біже то овоце до праси і вичиска ще. Знов є показане на досвідчення, на труднощі, що кожен християнин мусить приходити. Зрештою, Христос Пан так кидись повідав, що якщо хтось цей за мною, нехай за самого себе запше, візьме хрест свій і наслідує мене. То теж знов, коли будемо пили то віно, будемо приймували той келих, пам'ятаємо, друзі братерство, чили тим самим першим рзенді, що ми приймуємо офіару нашого Збавителя, Його święte, drogocenne życie przelane za mnie, za Ciebie, za nas wszystkich. Gdyby nie ono, my byśmy nie byli tym, czym jesteśmy, nigdy byśmy do Boga się nie przybliżyli. Ale drugie, że ja też chcę, Panie, tak samo cierpieć, tak samo przychodzić doświadczenie, jak Tyś przychodził, żeby ja przychodził i żeby ja malutko cząstkę miał w tej społeczności Twojej krwi. Dlatego, drodzy braterstwo, przystępując do tej pamiątki, które będziemy za chwilę obchodzili, każdy musi przyobchodzić godnie. Co to znaczy się obchodzić godnie? Tak mój apostoł Paweł zresztą, czytamy to w pierwszym liście do Koryntów, 11 rozdziale 23 do 29 wersetu te słowo przeczytamy. Albowiem ja wziął od Pana, co też wam podał, iż Pan Jezus tej nocy, który był wydan, wziął chleb. A podziękowawszy złamał i rzekł, bierzcie, czy to jest ciało moje, które się za was złamane bywa, to czyńcie na pamiątkę moje. Także i kielich, gdy było po wieczerze, mówią, ten kielich jest nowy testament, w krwi mojej, to czyńcie, ilekroć pić będziecie na pamiątkę moje. Ale ilekroć byście jedli ten chleb i ten kielich byście pili, śmierć pańską opowiadajcie, ażby przyszedł. A tak to by jadł ten chleb, albo pił ten kielich pański niegodnie, będzie winien ciała i krwi pański. Jeżeli by ktoś pił i przejmował ten chleb niegodnie, niech pamięta, że będzie winien ciała i krwi pańskiej. Niechajże wtedy człowiek samego siebie doświadczy, a tak niech jest chleba tego i z kielicha tego niechaj pije. Albowiem kto je i pije niegodnie, sąd sobie samemu je i pije, nie rozsądzając ciała pańskiego. Apostol Paweł ostrzega. Każdy, jeżeli przystępuje do tej pamiątki, niech ją obchodzi godnie, bo inaczej będzie przez Pana Boga sądzony. Ale ktoś by stawił pytanie, jak to obchodzić godnie? Bez kwasu zawiści, zazdrości, nienawiści, uprzedzenia jedni do drugich, jeżeli by było lepiej, żeby tacy się powstrzymali i nie obchodzili. Przyjmować to z namaszczeniem, z wiarą, z natchnieniem, jak najbardziej czcią to przyjmować. Przyjmując symbol, to mamy to rozumieć, że się zgadzamy, że nie tylko dzisiaj jesteśmy takimi, ale zgodnie z tym żyć będziemy i postępować cokolwiek by nas spotkało, nie będę szemrał, nie będę narzekał, cokolwiek boska opatrzność na mnie dopuści. Czuć się członkiem ciała Chrystusowego. Jeżeli ktoś będzie obchodził niegodnie, będzie sobie sam sąd czynił. My nie mamy prawa do niczyjego serca zaglądać, ani apostoł Paweł tak powiedział, każdy musi sam z siebie zbadać. Na innym miejscu Chrystus Pan powiedział, jeżeli byś miał, że coś ma przeciwko tobie brat albo siostra, lepiej to wszystko zostaw, pojednaj się z bratem lub siostrą i wtedy w czystym sercem, w pełni Ducha Świętego, mamy przystępować do stołu Pańskiego. Będziemy obchodzili tą pamiątkę, nie zakończymy ją modlitwą, jak zawsze zebranie. Dlaczego? Dlatego, że ona się jeszcze nie kończy. Zebranie nasze początek i koniec zakończamy modlitwą. To jest początek zebrania i jeżeli modlitwą zakończamy, znaczy się kończy się zebranie. Pamiątka się rozpoczęła od Jezusa jeszcze do tej pory nie zakończyła się. Być może, nie wiem, być może kiedyś, kiedy będzie właściwy czas, ktoś to zakończy modlitwą i taka pamiątka, taka społeczność, ona się zakończy raz na zawsze. Kiedy pamiątka się zakończyła, jest powiedziane, Pan Jezus powiedział, jeszcze takie wspaniałe słowo, Ale powiadam wam, że już od tej pory z wami więcej takiej pamiątki obchodzić nie będę, ale będę obchodził nową pamiątkę, nowy kielich. Już nie będzie to kielich cierpień, naigrywań, bo ten kielich, który przyjmujemy, to wiemy, że to krew Chrystusa została wyciśnięta przez doświadczenia, przez te boleści. Zarazem to będzie pokazana nasza społeczność, wszyscy te same przez takie doświadczenie ma być wyciśnięte nasze życie. Jest to kielich smutku, kielich nieraz hańby, naśmiewania się z Jezusa, tak samo z nas się będą naśmiewać i naśmiewają się. Ale powiedział, zaprawdę powiadam wam, jeżeli będziemy ten kielich pili, ten, to przyjdzie czas, że będziemy pili z nim kielich radości, szczęścia, które nigdy już końca mieć nie będzie. Kielich niebieski, niebieskiego życia duchowego, o którym może nawet nie mamy pojęcia. Po pamiątce Pan Jezus udał się na największy bój w swoim życiu. Bój, który stoczył w Getsemane. Czas bardzo szybko nam pnie, dlatego po prostu będę tylko fragmenty podawał. Ewangelista Marek w 14 rozdziale od 32 wersetu tam mówi tak. I przyszli na miejsce, które zwane Getsemane. Getsemane na polskie to jest praca do wyciskania z oliwek wina. I właśnie tam Jezus znalazł się w tym Getsemanie. Tam największy bój on przeżył. Wtedy rzekł do uczniów swoich, siedźcie tuż, a ja się pójdę pomodlę. A wziąwszy sobie Piotra, Jakuba i Jana, począł się lękać i bardzo tęsknić. I rzekł im, bardzo jest smutna dusza moja, aż do śmierci zostańcie tu, a czujcie. A postąpiwszy trochę, padł na kolana i modlił się, aby jeśli można, odeszła od niego te ciężkie doświadczenie. Ale dodał, nie moja wola, ale Twoja, Ojcze. Jak się modlił, to później uzupełnia ewangelista Łukasz, że aż krwawy pot wystąpił mu na czoło, czyli w wielkim naprężeniu. Czemu tak? Bo albo Jezus zwycięży i będzie żył, albo On i dla Niego wieczna śmierć i wieczna śmierć dla rodzaju ludzkiego, który przyszedł kupić. Zdawał sobie sprawę, gdyby coś może przeoczył, coś nie wykonał, najmniejsza kreska jota zakonu nie mogła przeminąć. To też życie Jezusa, to znaczy się umarłby wieczną śmiercią, a zarazem rodzaj ludzki umarłby wieczną śmiercią. Aż wtedy, kiedy przyszedł anioł z nieba i pocieszył go, że wszystko zgodnie wykonał, od tej pory był najspokojniejszym człowiekiem ze wszystkich ludzi. Także jak czytaliśmy, że nawet Pilat powiedział, esse homo, oto człowiek. Czyście kiedy w życiu zobaczyli takiego spokojnego człowieka? Jakby to wcale o niego się nie rozchodziło. A z góry wie, że wolacie o śmierć jego, żeby śmierć się go spotkała. Natomiast Getsemane, to tam się krampotem modlił i apostoł Paweł mówi, że tam plakał. Czytamy w liście do Żydów 5 rozdział, a 7 werset mówi tak. Które za dni ciała swego modlitwy i żony prośby do tego, którego mógł zachować od śmierci, z wołaniem wielkim i ze łzami ofiarował i wysłuchany jest dla uczciwości. Z wołaniem wielkim i ze łzami. Bo jak już powiedziałem, bo to była ważna chwila, wywahały się losy całego rodzaju ludzkiego. Po trzykroć odchodził, po trzykroć przychodził do uczniów, czujcie, a oni nie byli, nie mogli tego czuć. Te wszystkie przeżycia, a jak już powiedziałem, nawet wielka praca w ostatnim tygodniu, to nawet przemęczała i uczniów. Oni sobie nie zdawali sprawy, chociaż Pan Jezus mówił, że będzie okrzyżowany, że będzie naigrywany, a ile on trzeciego dnia zmartwychwstanie, im do porostu, do umysłu nie docierało. Przecież wolali dopiero Hosanna, błogosławiony, który idzie w imieniu Pańskim. To jest niemożliwe, cały tłum nie pozwoli na to, żeby Jezus kiedykolwiek miał umrzeć. Bo nie zdawali sobie sprawy. Za trzecim razem, kiedy Pan Jezus przyszedł, mówi, śpicie, teraz już śpicie, odpoczywajcie. Lecz już uczniowie wtedy nie spali. Бо мої приході тен, через торего син чоловіче бенді видане, юж недлуго приході. І услышали тупот люди, як ще приближала зграя. Як читаємо Евангелію Лукаша в 22 розділі, от 47 версету ми та. А коли він ще мовив, ото зграя і тем, торего звано Юдашем, jeden ze 12 szedł przed nimi i przybliżał się do Jezusa, aby go pocałował. A Jezus mu rzekł: Judaszu, pocałunkiem wydaje syna człowieczego. A widząc ci, którzy przy nim byli, to mówili: Panie, czy mamy bić? Jak bracia myślą, kto by pierwszy był zabity? Myślę, proszę. Myślę, że Judasz, ten zdrajca. Czy mamy bić? Nie, nie bić. Bo kto mieczem uje, ten od miecza ginie. To tym bardziej oni przeżywali. Jak tak można? Dlatego, drodzy braterstwo, charakter podły, charakter dostateczności szedł jeszcze pocałował, no a przez to będziecie wiedzieli, którego ja pocałuję, no tego wy bierzcie go, bo to była noc. No i trudno, może nawet nie wszyscy te słudzy znali Pana Jezusa, jak wyglądał. Nastąpiło aresztowanie i wtedy Pan Jezus był prowadzony od Kajfasza do Ananiasza. Cała noc był maltretowany, po prostu sądzony. Sądzony był w taki sposób, że zakon zabrania, jak już wspominałem kiedyś braciom. Ale przedtem jeszcze Pan Jezus powiedział: wy się tej nocy wszyscy ze mnie zgorszycie. Bo jest tak napisane. A jak Biblia tak mówi, to też się spełni. Jeden, który powiedział: Panie, chociażby się wszyscy ciebie zaparli, to ja co? Ja nie. Na mnie możesz liczyć. I nie tak. Jan tam może i nie tak. Tam jakiś tam Jakub, ale ja nie. Szymonie. Ty się nie znasz. Oto szatan wyprosił, aby was przywiął. Lecz ja prosiłem za tobą, żeby wiara twoja nie ustała. Najwięcej się martwię o ciebie. Bo ci powiem szczerą prawdę, że 3 razy się zaprzesz. I tak się to stało, że Piotr 3 razy się zaparł. Jak to się mogło stać, to może on sam nieraz sobie nie zdawał sprawy. Ale będąc człowiekiem z prowincji, z Galilei, znalazł się na podwórzu najwyższego kapłana i człowiek był zagubiony, wtedy był przestraszony, zagubiony. Jan, który znał tego najwyższego kapłana, szedł. Wszyscy uciekli inni apostolowie. A Piotr nie chciał jeszcze swojego pana opuszczać, szedł. Bał się wejść, Jan go wprowadził. I wtedy do niego przyszły te ciężkie doświadczenia. Tam dzieweczka mówi: zaprawdę, cię kiedyś widziała, że ty razem z nimi byłeś. Ja nie byłem, ja nie wiem, co ty mówisz. I niektóre tam się grzali przy ognie, bo było zimna noc była. Wczujmy się to. I Piotr tam przy niej był: zaprawdę ty jesteś, bo mowa twoja zdradza cię. Bo 3 razy Piotr się zaparł, jak raz pana wtedy wyprowadzono z jednego miejsca w drugie, kur zapiał. Pan tylko popatrzył na Piotra. Piotr w swoim życiu bardzo przeżył. Tradycja podaje, że później zawsze do śmierci o tej godzinie stawał i modlił się i dziękował Bogu i Chrystusowi, że mu zostało to wszystko przebaczone. Było tam ironiczne sądzenie, jak już powiedziałem. A kiedy tylko rano świt był, został wyrok podpisany, a że władza rzymska nie pozwalała Żydom wydawać kary śmierci, Sanhedryn miał prawo dokonywać niektóre kary. Natomiast jeżeli się rozchodziło o karę śmierci, władza rzymska zastrzegła sobie, że oni mają dopiero ten wyrok przejrzeć i albo uznają, albo nie uznają. To też musieli iść do Pilata i Pilat dopiero po ciężkich tych trudach chciał wszelkimi siłami Pana Jezusa uwolnić. bo widział, że to nic innego nie jest, tylko nienawiść Żydów do Jezusa Chrystusa było. No ale kiedy ci mu powiedzieli, że nie jesteś przyjacielem cesarza, bo on już raz stanął przed cesarzem, ledwie życiem uszedł, a wiedział, że nie jestem przyjacielem, Żydzi go mogli oskarżyć, dlatego że króla żydowskiego on jakimś sposobem broni, to też się zgodził, ale wziął ręce, umył i powiedział, nie jestem ja winien tego sprawiedliwego. Myślę, że jeżeli Jezusa obiecuje, że to jeszcze im wystarczy, ale oni tym bardziej wołali, ukrzyżuj, ukrzyżuj go. I wtedy oczywiście oddany został żołnierzom i żołnierze, przygotowana była ta szubienica, krzyż i włożona na Jezusa, aby go dźwigał. Żołnierze eskortą prowadzili Jezusa na miejsce stracenia. Razem prowadzili jeszcze innych dwóch, które w tym czasie byli krzyżowani. I Jezus pod krzyżem upadał. Jak czytamy Ewangelię Łukasza w 23 rozdziale, na 26 wersecie, to mówi tak. Gdy go tedy wiedli, uchwyciwszy Szymona, niektórego Cyrenejczyka idącego z pola, włożyli nań krzyż, aby go niósł za Jezusem. Cyrenejczyk widocznie nie zgadzał się z tym. Cyrenejczyk, który był może temu przeciwny, poszedł sobie w pole. Ale kiedy wracał z pola, to go tym bardziej przymusili, właśnie ty teraz pójdziesz i poniesiesz ten krzyż. Stawiamy pytanie, gdzie był Piotr, gdzie był Jan, Andrzej, inni apostolowie, że nie było komu pomóc nieść tego krzyża. Nie jeden z nas gotów jest potępić uczni. Nie potępiajmy. Bo my dzisiaj możemy też Jezusa krzyż nieść. Wiemy, że każdy brat, każda siostra mają swoje krzyże. I cięższe, i lżejsze. Jeżeli pomożemy jeden drugiemu dźwigać krzyż, to tak samo, jakbyśmy pomogli naszemu Panu Jezusowi Chrystusowi. Cyrenejczyk prawdopodobnie, trudno jest dzisiaj powiedzieć, ale później był on chrześcijaninem, bo o nim Biblia jeszcze wspomina i wspomina o jego synach. Biblia jeszcze wspomina. Myślę, że to był wielki zaszczyt, że pomógł nieść krzyż naszemu Zbawicielowi Jezusowi Chrystusowi. Nastąpiło wtedy ukrzyżowanie. Straszna to jest męka, przebijanie, teraz kładło się ofiarę na ten krzyż i teraz gwoździami przebijano ręce tutaj. No oczywiście nogi często przebijano. To było strasznie bolesne. My jeżeli tylko może iglą się oklujemy albo szpilką, jak to boli, a wczujmy się teraz w gwoździach, bijać młotem, to jest okrutna śmierć przez krzyżowanie, które prowadzili Rzymianie. Ale najbardziej to jest bolesne było, kiedy teraz razem z tą ofiarą i z tym krzyżem puszczano w ziemię ten krzyż. To było bolesne bardzo. Takie tortury przeszedł nasz Zbawiciel Jezus Chrystus. To wszystko Jezus by zniósł, ale najbardziej dla Niego było bolesne, że Go policzono jako lotra, jako zbója i między zbójami był ukrzyżowany, jak czytamy Ewangelię Łukasza w 23 rozdziale od 33 wersetu, gdzie mówi tak. A gdy przyszli na miejsce, które zowią trupie głów, tam go ukrzyżowali i onych złoczyńców, jednego po prawicy, drugiego po lewicy. Wtedy Jezus rzekł, Ojcze, odpuść im, bo nie wiedzą, co czynią. A rozdzieliwszy szaty Jego, los o nim miotali. I stał lud przypatrując się, a naśmiewali się z Niego przełożeni z nimi, mówiąc, inszych ratował, nieże samego siebie ratuje. Jeśli On jest Chrystusem, On wybrany Boży. Naśmiewali się też z Niego i żołnierze, przystępując, a ocet Mu podawając. I mówiąc, jeśli ty jest król żydowski, ratuj samego siebie. I dlatego, drodzy braterstwo, to było w dalszym ciągu haniebne. Czy Jezus mógł było zejść z krzyża? Myślę, taki cud mógłby uczynić. Ale to On cierpiał, dobrowolnie cierpiał. On by się nie poddał. Jemu by nic nie zrobili, bo do Piotra tak powiedział, kiedy Piotr chciał bronić Jezusa, a nawet użył miecza i uciął słudze najwyższego kaplana, który nazywał się Malchus Ucho, gdzie Chrystus się schylił, przyłożył znów to ucho, uzdrowił, dokonał jeszcze ostatniego cudu w swoim życiu i powiedział, schowaj miecz do pochwy. Kto miecza wuje, od miecza zginie. I zalim nie masz, a prosiłbym ojca mojego, a dałbym mi więcej niż 12 wojsk anielskich. Wcale niebo by stanęło w obronie Jezusa Chrystusa. Lecz on to czynił dobrowolnie, bo taka była wola Boża, aby poprzez śmierć, śmierć na krzyżu, został odkupiony człowiek, grzesznik, Adam wraz ze swoim potomstwem, a przez śmierć krzyżową, żeby naród izraelski został uwolniony spod potępienia zakonanego jeszcze. Przypuszczalnie na Zbawiciel na krzyżu wisiał około 6 godzin. Przypuszczalnie, trudno jest dokładnie powiedzieć. Natomiast inni nieraz wisieli po kilka dni. I dlatego jest powiedziane, że przyszli później, aby dobijać i łamać golenie. Tym lotrom zostało, tym zbójom golenie polamane. Dodawane jeszcze różne tortury. Łamano, wykręcano nogi, ich golenie. I w takich torturach kończyły ludzie życie. Do Jezusa, kiedy przyszli, to tylko żołnierz uderzył włócznią w bok. Wypłynęła krew i woda. Jezus ani drgnął, znaczy się nie żyje. Nie trzeba łamać golenie. Bo tak było powiedziane w zakonie, że nie będzie ciało Jego, kość Jego nie będzie złamana. Na krzyżu, kiedy Chrystus Pan wisiał, wypowiedział 6 zdań z krzyża. Ja podam braciom te zdanie. Pierwsze powiedział, pragnę. No bo wisząc na spiekocie słońca, kiedy widzimy upływ krwi był, to na pewno pragnął. Ale mu wtedy podano ocet. To było specjalnie przypreparowane coś takie, żeby znieczulać te boleści. A gdy nas Zbawiciel spróbował i wiedział, nie chciał tego pić, bo on chciał cierpieć do końca, przenieść w tych boleściach i zakończyć tak swoje życie. Drugie powiedział, oto matka twoja, oto syn twój, do Jana. Kiedy Jan stał pod krzyżem, Piotr nie jest powiedziany, czy się znajdował pod krzyżem. Myślę, że te jego zaparcie się, to go już tak dobiło, że po prostu nie znajdował się wtedy. Ale on do ostatniej chwili znajdował się pod krzyżem. Znajdowała się i matka jego, Maria się znajdowała i powiedział, niewiasto, oto syn twój, a do Jana powiedział, oto matka twoja. Dlaczego tak? Prawdopodobnie Józef już nie żył, bracia w niego wtedy nie wierzyli jeszcze, to też zaopiekował się, żeby matką, żeby Jan ją wziął, żeby ona nie czuła się bardzo opuszczona. Trzecie, będzie ze mną w raju, powiedział tak do jednego ze zbójców. Kiedy jeden mu orągał, jeżeli jesteś Chrystus, powinieneś siebie ratować i nas powinieneś ratować. A drugi powiedział, czy ty się Boga nie boisz? My właściwie cierpimy, bo myśmy sobie na to zasłużyli, ale ten co uczynił? No cóż on uczynił? I dlatego powiedział, Panie, taka prawda musi zwyciężyć. Jeżeli ktoś za to oddaje swoje własne życie, wierzy, jak mówi i oddaje życie, to musi zwyciężyć. Dlatego, jeżeli przyjdzie to Twoje królestwo, jak nauczałeś, jak za to oddaje swoje własne życie, wspomnij na mnie. I Jezus jemu przyrzekł, że wtedy znajdzie się z Jezusem w raju. Na ziemi Łotr ma zapewnienie zmartwychwstania. I nie tylko ten Łotr, i ten drugi ma zapewnienie. I wszyscy mają zapewnienie zmartwychwstania. Czwarte zdanie. Boże mój, czemuś mnie oszukał? Czemuś mnie opuścił? Ale to powiedział w języku takim, że inni nawet nie zrozumieli. Eloi lama sabachthani. Tu jest. Tutaj, drodzy braterstwo, możemy zobaczyć, że na małą chwilę Pan Bóg opuścił swojego syna. Bo inaczej on by może nie umarł. Stała się ciemność na całej ziemi. Czyli po prostu, aby Bóg zakrył swoje oblicze, bo nie mógł patrzeć na śmierć swojego syna. Jezus krótko chwilę był przez Boga opuszczony, aby doznał, jak się znajduje grzesznik bez Boga, bez obietnic Bożych, straszna страшна жертва, и заволав тебе с таким голосом: Боже мой, чему ж мене опустил? Пьонте в ренце твоє полецам духа мего, повідав. Жеж зараз своє життя віддає, Пані Боже, в ренце твоє. І шосте здання виконалося іскона. Наступувало свято, була година пізна, dlatego szybko odbył się pogrzeb. Oczywiście było kilka niewiast, skromny bardzo pogrzeb. Uwinęli tylko prześcieradło, położyli w grobie nowym wykutym. Prawdopodobnie w grobie, prawdopodobnie był to grobowiec Józefa z Arymatei. Ale z tą myślą, że po sabacie zajmą się namaszczą, nabalsamuje to ciało i właściwie z honorami zostanie ono pogrzebane. Lecz pierwszego dnia po sabacie przyszły niewiasty, zobaczyły grób otwarty, zlękły się, nie wiedziały, co się stało, Jezus zmartwychwstał. Dlatego też, drodzy braterstwo, my przeżywając to chwilę, dalby Ojciec Niebieski, pokrótceśmy wspomnieli niektóre rzeczy, abyśmy tak samo my jak najbardziej wczuwali się w to, przeżywali z naszym Panem, a myślę, tą chwilę, którą my przeżyjemy z Nim, ono nas bardziej przybliży do Niego. Bardziej będziemy mogli to docenić, a przez nasze to życie i nasze poświęcenie się Jemu na służby, jest tak samo może przejdziemy taki krzyż, no nie literalny, ale każdy będzie miał swój krzyż, żebyśmy nigdy nie szemrali, nie narzekali na swój krzyż, bo my nigdy takie ciężkie doświadczenie nie przechodzimy, jakie przechodził nasz Pan. Bóg nie pozwala, żebyśmy byli nadmiar doświadczeni. On był doskonały, najwięcej cierpiał. My jesteśmy niedoskonali i dlatego w zależności od tego, na ile jesteśmy w naszym życiu poświęceni, na ile Bogu oddani, Pan Bóg będzie wiedział, w jaki sposób nas doświadczyć. Dlatego kończąc tych kilka słów, życzę braterstwu. Tak jak tutaj wszyscy jesteśmy, jak będziemy obchodzili emblematy, chleb i wino przyjmowali, dalby Ojciec Niebieski, żebyśmy kiedyś tam się znaleźli, u stóp naszego Zbawiciela, i już pili nowy kielich, który On przyobiecał nam. Tego wszystkim życzę na pewno.
Много дерево грозу, Иисус твой, смертный крик боли в души шле, сроги за смертью стачал бой с глубин сердечных молилища, но отъезду чнёвье дала шпио на ведон милый учения снегом твардым пшегости сдемчи сонке за огром людських він жем'ям крві потем зравшага пан сахам черпі в проху Бог Ним єхест Бог.